Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Mi zawsze ty, tylko ty. Pocałunki twoje, uściski ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie. Kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. Nikt nie umie kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty.
To był Adam Aston, popularny w dwudziestoleciu międzywojennym piosenkarz i aktor, w utworze z 1933 roku do słów Aleksandra Jelina i muzyki Henryka Warsa. Witamy Państwa w grudniowe, sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Aston, warto przypomnieć, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, po wybuchu wojny występował z orkiestrą Henryka Warsa we Lwowie. Potem w Teatrze II Korpusu generała Władysława Andersa brał m.in. udział w walkach pod Monte Cassino w 1944 roku.
Po wojnie Adam Aston pozostał na emigracji. Najpierw w Johannesburgu, a od 1960 roku zamieszkał w Londynie. I tam zmarł w 1993 roku w wieku 91 lat. Pozostawił po sobie ponad 960 utworów. Możemy go dziś także oglądać w kilku przedwojennych produkcjach filmowych, m.in. w Dwóch Joasiach u boku Jadwigi Smosarskiej, czy w Manewrach miłosnych z Lodą Halamą, Tolą Mankiewiczówną i Ludwikiem Sempolińskim.
Po tej chwili wspomnień wracamy do aktualności. Redaktor Walenty Wojniło w ubiegłotygodniowej korespondencji wspomniał o konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, którego finał odbył się 3 grudnia w Wilnie. Wzięła w nim udział młodzież z wileńskich szkół. Oto relacja z finału konkursu upamiętniającego zbrodnię ponarską.
Głośny strzał i głośny krzyk, znowu życie utracone, mocny ból, cierpienie, łzy. Ponarskie lasy widzą znowu właśnie tu w ponarskim tyli. Nasi polscy patriocie, którzy oddali swoje życie.
Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. W Wilnie, w Domu Kultury Polskiej wręczamy nagrody, wyróżnienia, upominki uczestnikom pierwszego konkursu ponarskiego. Konkurs ten został zorganizowany, aby zachęcić bardziej młodzież, a w sumie i dorosłych, do poszerzenia swojej wiedzy na temat zbrodni ponarskiej, szczególnie młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, której większość była zamordowana 80 lat temu w Ponarach. Wbrew naszym przypuszczeniom w konkursie wzięło udział ponad 30 osób. Prace były w 4 kategoriach. Kategoria literacka, plastyczna, muzyczna i multimedialna.
Wanda Andruszaniec, nauczycielka ze szkoły imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Oprócz tego, że jestem nauczycielką, jeszcze jestem przewodnikiem po mieście i może stąd przyszło to zainteresowanie ponarami. Bo tak szczerze mówiąc, kiedy się uczyłam w szkole, to nikt nam o ponarach nie opowiadał, nie jeździliśmy do ponar. A później pomyślałam, no ktoś musi tym moim dzieciom, tym moim uczniom te ponary przybliżyć.
Mam na imię Beata Klimaszewska, jestem ze szkoły Ignacego Kraszewskiego. Bardzo jestem wdzięczna dla swojej pani Reginy Koszewskiej. Na moim rysunku jest przedstawiona dziewczyna lat od 16 do 20, taka sama jak i ja. Mówię ważną przysięgę Związków Polaków. Też tak samo na tle widzimy Las Ponarski, gdzie została wypełniona zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Też tak samo sens mego rysunku, czyli jest zachowany w detalach. W swoim kieszeniu ma różaniec, to przedstawia tą ogromną i bardzo ważną wiarę do Boga, która czyniła i pomagała dla ludzi tamtych lat, aby zachowali wolność swojemu narodowi.
Jestem Anna Borkowska, uczę się w gimnazjum imienia Michała Balińskiego w Jaszunach. Szczerze mówiąc, to bardzo mnie zainspirowało to, że nawet po tylu latach, po II wojnie światowej, wciąż wspominamy o tych, którzy zginęli. I bardzo się chciało jakoś to upamiętnić i przyczynić się także do tego. Zaproponowała dla mnie pani uczestniczyć w konkursie i oczywiście, że się zgodziłam, ponieważ dawno marzyłam napisać jakąś swoją pierwszą piosenkę i napisać tekst i muzykę i to jakoś w jedno złożyć i przekazać to, co czuję.
Mój kochany, gdzie zniknąłeś? Już po tobie jaka boleść. Matka czeka, ja czekałam. Jak powiedzieć, nie wiedziałam. Biegłeś do mnie, wystrzał lgnie. Ostatni wzrok do nienawiści. Biało-czerwona mgła, czy nie jednak tak? Okrywa nas ta cisza, ma już cicho tak.
Jestem Tomasz Michalcewicz, także uczę się w gimnazjum imienia Michała Balińskiego w Jaszunach i mnie bardzo zaciekawił temat tego konkursu, że dla ludzi jest ciekawe nasze zdanie, co my myślimy o tym, co kiedyś się stało, o historii. I moim zdaniem, że na takie tematy trzeba rozmawiać, bo to też są aktualne tematy, których po prostu nie możemy jakoś pominąć. I moim zdaniem musimy uczyć następne pokolenie, jak trzeba się zachowywać, jak trzeba przekazywać informację i przedstawiać siebie na scenie także.
To zabliźnie swoim zdaniem. tego na kawałki złamię. Nie można mojej woli się sprzeciwiać. Nieomylny ja najwyższy, bo władza w Niemca twardym ręku.
Chciałem pokazać, jak to mógł widzieć ten oficer niemiecki, bo najczęściej rozmawiamy na ten temat, jak my to widzimy, ale często zapominamy o tej stronie innej. To jest mój osobisty wiersz, tak.
Czułam falę nienawiści. Czy zasłużył młody człowiek na straszny wyrok ostateczny? Wierzył w Polskę, w naród wierzył, oddał życie za rodaków. Nie porzucajmy wiary i nadziei. Tak wiele się w świecie dzieje.
Materiał zebrała Małgorzata Odyniec z Radia Gdańsk. Dziękujemy. Warto, proszę Państwa, dodać, że w miniony poniedziałek Stowarzyszenie Rodzina Ponarska zostało jednym z laureatów czwartej edycji Nagrody Semper Fidelis, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej za prowadzenie działalności na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich. O uhonorowaniu postmortem założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego opowiedzą za chwilę nasi lwowscy korespondenci Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Witamy Państwa serdecznie. Uhonorowanie pośmiertnie Mirosława Rowickiego nagrodą Semper Fidelis, maksymą miasta Lwów, jest dla jego rodziny i całej społeczności polskiej na Ukrainie wielkim wyróżnieniem. Mirosław Rowicki z urodzenia warszawiak, 20 lat życia spędził na ziemi stanisławowskiej i lwowskiej. Wiedział, jak ważne jest dla Polaków poza granicami kraju słowo i informacja w języku ojczystym.
Był nie tylko współzałożycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym Kuriera Galicyjskiego, ale także przewodniczył Klubowi Galicyjskiemu, organizując w Jaremczu cykliczne konferencje służące zbliżeniu obu narodów. Szkoda, że od 2 lat nie ma go już między nami.
W imieniu nieżyjącego męża nagrodę Semper Fidelis odebrała jego żona Wiesława Korczak-Rowicka. Galę wręczenia nagród zwieńczył koncert piosenek lwowianina Mariana Hemara.
A teraz udamy się do miasteczka Skole w obwodzie lwowskim. Tam uroczyście otwarto Centrum Dziedzictwa i Historii. Jest to projekt realizowany po stronach ukraińskiej i polskiej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Centrum ma służyć całej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim młodzieży, która chce się rozwijać i integrować.
Jest to dla nas wielka życzliwość, bo dzięki temu w tym ośrodku tutaj w Skole będzie mogła przyjeżdżać młodzież także z Polski i z całej Ukrainy. Będzie to projekt, który przybliży młodzież polską i ukraińską, pogłębi te relacje przyjaźni i wzajemnej kultury. I jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi w Polsce i rządowi na Ukrainie, że myśmy stali się partnerami tego projektu.
Powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole powstało we współpracy z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem 7 boleści Najświętszej Maryi Panny.
W tym tygodniu obchodziliśmy święto świętego Mikołaja, biskupa z Miry. Do Polskiej Szkoły nr 10 imienia świętej Marii Magdaleny we Lwowie zawitał także święty Mikołaj. Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, czekały na tę wizytę wyjątkowego gościa z niecierpliwością.
Prosiłem od Mikołaja takie Lego, konstruktory sportowych samochodów, jeszcze karty piłkarskie, ponieważ kolekcjonuję piłkarzami i żelki.
Od świętego Mikołaja poprosiłam Lego, dużo zabawek, mandarynek, żeby wojna się skończyła.
Osobiście moje to myślę, że kilogram mandarynek mi wystarczy w tym roku. Prośby oczywiście, żeby jak najszybciej nastał spokój na Ukrainie i żeby wszystko się uspokoiło i żeby wszystko było dobrze.
Święty Mikołaj dotarł również do polskich przedszkoli, parafii i szkół sobotnio-niedzielnych na całej ziemi lwowskiej.
I to na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Będąc we Lwowie z panem Michałem, mieliśmy przyjemność poznać Mirosława Rowickiego, osobę wielkiej kultury, wiedzy zaangażowanej w życie społeczności polskiej we Lwowie i Stanisławowie. Dziękujemy za korespondencję Karinie i Eugeniuszowi, a już za chwilę oddamy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu, który co tydzień przygotowuje do audycji kresowe kalendarium historyczne. Witamy kolegę.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Od urodzin marszałka rozpocznę dzisiaj, bo 5 grudnia 1867 roku, czyli dokładnie 155 lat temu w Złowie na Wileńszczyźnie, na świat przyszedł Józef Piłsudski. O tym jednak panowie rozmawiali w audycji poprzedniej, więc i do niej naszych słuchaczy odsyłam. Tymczasem ruszamy dalej. 6 grudnia 1520 lub 1523 roku urodziła się Barbara Radziwiłłówna. 7 grudnia, ale już w roku 1550 koronowana została na królową Polski. Barbary Radziwiłłówny przedstawiać nie trzeba dokładnie, bo każdy, kto odrobinę interesuje się historią, wie, jakie emocje sobie współczesnym i przez późniejsze wieki wzbudzała żona ostatniego z Jagiellonów. Ale co warte odnotowania, zmarła w pół roku po koronacji. Pochowana została w katedrze wileńskiej. Legendy mówią, że mogła ją otruć królowa Bona. W każdym razie grób Radziwiłłówny odkryto ponownie dopiero w roku 1931 w czasie kwietniowej powodzi, kiedy to wdzierająca się woda do katedry odkryła właśnie groby królewskie. Natomiast 10 grudnia 1870 roku w Bohdanowie koło Wołożyna w powiecie ośmiańskim ówczesnej guberni mińskiej, w międzywojniu to województwo nowogródzkie, dziś to Białoruś, urodził się Ferdynand Ruszczec. To malarz, grafik, rysownik, scenograf, pedagog, czterokrotny dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zmarł w roku 1936. Jego obrazy do dziś można oglądać we Warszawskim Muzeum Narodowym. Było o sztuce, to teraz trochę o języku. Ala Makota, to zdanie chyba przeczytał w życiu każdy z nas, prawda? Pochodzi ono ze słynnego elementarza Mariana Falskiego. Ta książka obecna była w polskich szkołach niemal przez cały wiek XX. Pierwsze wydanie podręcznika do nauki pisania i czytania ukazało się w 1910 roku. Natomiast autor najsłynniejszego elementarza urodził się w Naczy koło Nowogródka 7 grudnia 1881 roku. Jeszcze jedna informacja na sam koniec, żeby dziś z liczbą tych informacji nie przesadzić. 10 grudnia 1980 roku Czesław Miłosz, polski poeta pochodzący z Kowieńszczyzny i związany z Wilnem, odebrał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Ta przyznana została 9 października tego samego roku. Dodam, że Czesław Miłosz przyszedł na świat w majątku Szetejnie nad Niewiążą na Litwie na Kowieńszczyźnie. Był absolwentem prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Szóstra dźwięk walca powoli obraca i świecznik kołując odpływa w głąb sal. I patrz, sto świeczników we mgłach się zatacza, sto luster odbija snujący się bal. I pyły różowe jak płatki jabłoni, iskry słoneczniki chwiejących się trąb. Rozpięte szeroko jak krzyże wagoni, szkło ramion, czerni ramion, biel ramion i rąk. I krążą zmrużone swe oczy wpatrzeni, a jedwa przeleści o nagościach cyt. I pióra, i perły w huczącej przestrzeni, i szepty wołanie, i zawrót, i rytm. Rok 910 już biją zegar, lat cicho w klepsydrach przesącza się piach. Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary i krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach. A gdzieś tam daleko poeta się rodzi, nie dla nich, nie dla nich napisze ich pieśń. Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi i psami w Olszynach zanosi się wieś. Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie, ty piękna nie wiedząc kołyszesz się z nim. I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie, w ból wojen wplątana, w trzask bitew i dym. To on wynurzony z odmętu historii tak szepce ci w ucho i mówi no patrz. A czoło ma w smutku w dalekich lat glorii i nie wiesz czy śpiewa tak walcz czy twój płacz. Zapomnij, nic nie ma prócz jasnej tej sali i walca i kwiatów i świateł i ech. Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali i oczy i usta i wrzawa i śmiech.
To był utwór w wykonaniu Adama Dnisona, do słów wiersza Czesława Miłosza Walc. Wiersza napisanego w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie w 1942 roku. Po krótkiej przerwie, która już za chwilę, zapraszamy Państwa do drugiej części audycji, a w niej ciekawej rozmowy o kosmosie i kresach. Zostańcie Państwo z nami.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. Dobrze cię ta piosenka twa, jeśli kochać się to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młody być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
Tyle jest miast, zaśpiewała Zofia Ternę, piosenkę do słów Mariana Chemara. Piosenkę oczywiście o Lwowie. I właśnie Lwów, Wilno, Wileńszczyzna, a także Żmuć na Litwie będą towarzyszyć nam, będą w pewnym sensie tłem, istotnym tłem podczas rozmowy w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
W ubiegłym tygodniu anonsowaliśmy Państwu wystawę Kosmos Lem Biżuteria, którą można oglądać w ratuszu głównego miasta Gdańska. Dziś gościmy autora projektu i kuratora wystawy, pana Giedymina Jabłońskiego, artystę, bursztynnika i złotnika, nauczyciela akademickiego. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry. Bardzo mi miło, że jestem w radio z mojego drugiego rodzinnego miasta. Ja pozwolę sobie tutaj lekko skorygować to określenie mnie. Ja nie jestem ani bursztynnikiem, ani złotnikiem.
Ale to przez skromność podejrzewam, tak?
Nie, ja po prostu nie jestem. Ja się odżegnuję od nazywania mnie tym, bo to jest tak jakby malarza nazwać farbiarzem. Bursztyn jest materiałem, który wykorzystuję. Rzeczywiście w dużej mierze, bo w Gdańsku miałem dostęp, bo zrobiłem sporo dla tego bursztynu, do muzeum, do stowarzyszenia. Ale bursztynnicy są zupełnie specyficzną grupą, do której ja się absolutnie nie zaliczam.
Ale do artystów pan się zaliczy.
Do złotników też nie, do artystów tak, ale jak mnie ktoś pyta, kim jesteś z zawodu, jak mówię artystą, to zawsze mnie pytają, a co pan maluje? Jak mówię, ale ja biżuterię, to pan jest jubilerem, więc ja nie jestem jubilerem. I także nie jest to takie proste, ale jestem artystą, który wykorzystuje najrozmaitsze media i w tym oczywiście bursztyn też.
Dziękuję za to sprostowanie. Zaczynamy naszą rozmowę o wystawie, która ma miejsce właśnie w Muzeum Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Połączenie twórczości Stanisława Lema z biżuterią wydaje się, przynajmniej dla nas, kosmicznym pomysłem, a jednak projekt ten dzięki panu się zmaterializował. Artyści w niebanalny sposób podeszli do tematu. Twierdzi pan, że Lem byłby z tego pomysłu zadowolony?
Myślę, że tak, ale zacznę w takim razie od początków określenia kosmos. Otóż kosmos w starożytnym języku greckim oznaczał porządek, przeciwieństwo chaosu. Ponieważ w Grecji starożytnej warunkiem sine qua non piękna był porządek i w architekturze i tak dalej, zaczął oznaczać piękno, również w tym ozdobę i ozdobę kobiecą. Czyli jest połączenie takie lingwistyczne. Potem Pitagoras to połączył piękno gwiaździstego nieba z porządkiem matematycznym i użył kosmosu jako określenia pozaziemskiego świata. No więc jak kosmos już, który się łączy nawet lingwistycznie z ozdobami, którymi jest biżuteria, no to nasz najwspanialszy futurolog, chociaż może nie jedyny, czyli Stanisław Lem. I właśnie jako futurologa chciałem wykorzystać jego twórczość jako inspirację dla uczestników.
No i teraz przechodząc do tej inspiracji, bardzo pięknie się słucha pana o tym kosmosie. Mam nadzieję, że jeszcze pan odkryje pewne tajemnice z tym związane, ale teraz wróćmy do wystawy. Umiejscowił pan w centralnym punkcie wystawy, umiejscowił pan swoją instalację Materia Prima, teleskop Newton z bryłką bursztynu, bałtyckiego zresztą, i mottem Lema z ostatniej jego powieści Fiasko. Zacytujemy to motto: tam, dokąd nie umiemy wejść, sami dostajemy się matematyką. Czy to dla pana jakoś szczególnie ważne?
Tak, to szczególnie ważne, dlatego że ta instalacja właśnie pozwala dostać się w pewne specjalne jakby miejsca, czasoprzestrzeni. Jako że teleskop oryginalnie nie na wystawie wycelowany w niebo, ma być wycelowany w galaktykę, która jest odległa od nas o 40 milionów lat świetlnych, czyli światło z tej galaktyki biegnie 40 milionów lat. My już nie wiemy, czy ona istnieje, czy wygląda tak samo, bo nie da się tego dowiedzieć z powodu ograniczonej prędkości światła, ale wyłapuje ją to teleskop, a już nie mówiąc o tych teleskopach Hubble'a czy Webba, to jeszcze o wiele więcej widzimy teraz w kosmosie. W tym teleskopie umieszczona jest bryłka bursztynu bałtyckiego, który, jak wiadomo, powstawał właśnie 40 milionów lat temu. Był wtedy żywicą, która kapała z drzew i do niej się nawet przyklejały owady, i tam jest muszka, która 40 milionów lat temu latała. I w tym teleskopie doprowadzam do spotkania tego starego światła, które zostało wyemitowane wtedy, kiedy ta żywica kapała z drzewa. To jest taka, powiedzmy sobie, naukowo-romantyczna historia, ale myślę, że ona przywodzi nasze myśli gdzieś właśnie w tę czasoprzestrzeń. Czym ona jest? Czym są te odległości? Czy one są tylko mierzone odległością metryczną jakąś, czy też jest to również czas? No i taka była idea i dlatego umieściłem to pośrodku. Poza tym jest to taki obiekt, który jest zupełnie inny od gablot z eksponatami, więc jakby takie miejsce centralne, nie z egoizmu.
Dowiedzieliśmy się, że jest pan artystą romantykiem.
Tak.
Ale w tej romantyczności też jest ten element kosmiczny. Podobno chciał pan być astronautą.
W dzieciństwie tak. I ja mogę powiedzieć, że to mi zostało do dzisiaj, że ja dziwnie, ale jakoś tak. No, ojciec był naukowcem, mama humanistką, dziadek był studentem Mendelejewa, czyli tam takie tradycje. Ja chciałem zawsze poznać i zrozumieć cały świat i kosmos. I wtedy, kiedy jeszcze nie było żadnych nawet sztucznych satelitów, mówiono, że będą sztuczne księżyce, to astronautka wydawała się tym takim najwspanialszym wglądem w ten jeszcze do poznania świat. Stąd o tym marzyłem. No i zobaczymy, może jeszcze zdążę.
tym kosmosie umiejscawiamy również wiele miast, ale wśród nich Lwów, miejsce urodzenia Stanisława Lema, miejsce, w którym ta wystawa miała pierwotnie mieć swój wernisaż, i Wilno.
Tak, do Lwowa niestety, zanim się udało tam, bo przygotowywaliśmy się z Akademią Lwowską, przyjechali niestety, jak wszyscy wiemy, nieproszeni goście i czekamy na ich odjazd niecierpliwie, to wtedy pojedziemy z wystawą i do Lwowa. Natomiast w Wilnie, oprócz właśnie tych miast związanych bezpośrednio z życiem Stanisława Lema, czyli Wiedniem i Berlinem, gdzie też wystawa jedzie, postanowiłem pozwolić sobie na taki osobisty luksus, jak właśnie panowie mówili, romantyzm, żeby miejsce, które jest dla mnie niesłychanie ważne, przez całe życie też odwiedzić z wystawą.
I to miejsce jest również ważne dla wielu naszych słuchaczy, którzy się tam w Wilnie urodzili. Pańskie miejsce urodzenia, bo o tym chcielibyśmy teraz porozmawiać, pańskim zdaniem jest jak gdyby podwójne, rzeczywiste i to symboliczne.
Tak, ja się urodziłem w pierwszym roku po wojnie, kiedy rodzice, którzy znali się już wcześniej, spotkali się, bo mama była uczestniczką Powstania Warszawskiego, tata był w obozie oficerskim w Woldenbergu i już po wojnie się spotkali w Gdańsku, jako że był okrętowcem i przed wojną kończył studia tutaj, pracował w porcie w Gdyni. No i był jednym z niewielu, więc tacy byli potrzebni tutaj na początku, żeby przemysł stoczniowy uruchamiać. Także rzeczywiście tak, ale przyjechała potem i część rodziny stamtąd i właściwie całe dzieciństwo trwało w takiej atmosferze wspomnień romantycznych i nadziei na powrót. I właściwie babcia, która przekazała mi dokumenty własności majątku dziadków, powiedziała tylko: nie bierz tu żadnej rekompensaty, bo to jest tymczasowa okupacja sowiecka. Jak się skończy, to nam nie oddadzą naszej ziemi.
Ten majątek był nad jeziorem Narocz.
Nad jeziorem Narocz, największym wtedy jeziorem Rzeczpospolitej, łącznie z wyspą. No i tam się zaczęły właśnie żeglarskie przygody mojego taty i stąd właściwie znalazłem się w Gdańsku.
W jakim sensie wkroczyliśmy w kwestie tożsamościowe? Pielgrzymka do kraju przodków, tak pan mówi zwykle o pobytach na Wileńszczyźnie. Został pan nasycony tą Wileńszczyzną zarówno w domu rodzinnym w Gdańsku, o czym pan wspomina, ale także wydawać by się mogło nawet w odległym Londynie czy Wielkiej Brytanii.
W Londynie tak, czy i w Wielkiej Brytanii, bo w Londynie po wojnie pozostał brat mojej mamy, w którym miałem szczęście, mimo trudności wtedy paszportowych, się spotkać. On był oficerem lotnictwa już przed wojną, potem był oficerem RAF-u, pod koniec wojny dowódcą dywizjonu i był człowiekiem, który niesłychanie pięknie opowiadał, bo miał dużą, ogromną wiedzę historyczną, ale też opowiadał dobrze. I on mi powiedział, że Warszawa była wspaniałym miejscem, że jak się pojechało do Warszawy, to jakby się człowiek szampana napił. Ale do Wilno, to jakby się do Wilna przyjechało, to chciało się zostać. I dla mnie to do dziś pozostaje taką najcelniejszą, najbardziej trafiającą w moje odczucia określeniem, definicją tego miasta niezwykłego.
Czujemy wzruszenie też, tak jak pan to mówi. No trudno się dziwić, bo to jest druga przestrzeń, w której pan dobrze się czuje. Całe życie poświęcił pan sztuce. Mówimy też o tej biżuterii artystycznej, o małych formach rzeźbiarskich. Tych prac wykonał pan w swoim życiu bardzo wiele. A chcielibyśmy zwrócić uwagę na pracę powstałą na Litwie i na Żmudzi. Kołysanka dla 500 małych dziewczynek. To jest szczególnie dramatyczna opowieść.
Tak, ja, jeżeli chodzi o pozostałe prace niebiżuteryjne, to nie tylko małe formy, bo ja na przykład zrobiłem parę takich projektów, instalacji o zasięgu globalnym, może instalacje robię. A w Gdańsku stoi praca, której jestem współautorem, też w skali dużej, bo pomnik poległych stoczniowców 44-metrowej wysokości. Ale ta praca tak, ja właściwie niechętnie podejmuję w swoich pracach artystycznych tematy takie drastyczne. Ja myślę, że ludzie mają dość tych przeżyć traumatycznych w życiu i że sztuka powinna się starać, nawet jeżeli namawia ich do tego, żeby się zmienili, żeby spojrzeli na coś krytycznie i tak dalej, to może nie tak wstrząsająco. Natomiast ta historia, nie mogłem uniknąć tego, żeby tego nie zrobić. Ja uczyłem przez dłuższy czas w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wydział, którym ja pracowałem, znajduje się w Telszach. To jest Wydział Metalu i Biżuterii. W Telszach, stolicy Żmudzi. No i tam jeździłem najczęściej. Będąc tam po raz pierwszy albo drugi, byłem obwożony po okolicach i kolega rzeźbiarz powiedział mi, że tu jest takie miejsce, gdzie w czasie wojny zginęło 500 małych dziewczynek. To były uczennice żydowskiej szkoły w pobliżu, które zostały zawiezione do lasu i zabite. Ja o tym nie mogłem zapomnieć i potem, kiedy była jakaś konferencja, gdzie jako uczestnik też robiłem swoją pracę, postanowiłem spróbować się opowiedzieć o tym w swojej pracy i licząc na to, że to może jakoś uspokoi moje wstrząśnięte tym wnętrze. Pożyczyłem rower, pojechałem duży kawał szosą, potem wjechałem do lasu i znalazłem się na polanie, gdzie jest kamienny taka tablica, gdzie jest po hebrajsku i po polsku coś bardzo króciutko wspomniane i jest tam gwiazda Dawida. Na tej polanie, to było już jesienią, była tylko zieleń, ale zobaczyłem, że są tam liście fiołków, więc w pewnej porze ona musiała być pokryta kwiatami fioletowymi. Ja właściwie pobytu tam krótkiego wieczorem nigdy nie zapomnę. Nie da się tego opowiedzieć. Po prostu się to czuło się tam coś takiego. Ja mam 4 córki na dodatek. W każdym razie zrobiłem potem rzecz, która na oko wygląda bardzo niewinnie i dziecinnie, bo to jest taki kwiatek, jakby fiołek srebrny pokryty emalią fioletową, ubrany w korankową małą sukieneczkę i tylko, że spod tej sukieneczki wystaje wisząca czerwona kropelka. A ta czerwona kropelka jest zrobiona z żywicy i wewnątrz jest odrobinka ziemi z tej polany. To się nazywa kołysanka dla 500 małych dziewczynek. Jedna z moich najbardziej takich tragicznych prac.
Westchnienie. Zgoła inną opowieścią jest historia pańskiej pracy nad ryngrafem Moje Wilno. Perypetie z woskowym odciskiem w ostrej bramie są niezwykle frapujące.
Tak, perypetie są frapujące, ale tutaj już nie ma na szczęście nic w tym złego. W tej historii ja prowadziłem wtedy warsztaty. Po raz pierwszy właściwie zostałem zaproszony do Wilna, zanim zacząłem tam pracować, przez historyczkę sztuki i kuratorkę. A dopiero potem zaprosił mnie jeden z profesorów z Akademii, już nie żyjący, a prowadziłem warsztaty dla studentów i absolwentów Akademii, ale mam taki zwyczaj, kiedy prowadzę takie zajęcia, żeby spróbować też zrobić swoją rzecz, która będzie jakby bardziej zbliżać mnie do uczestników, która będzie też pewną rozmową z nimi. Ponieważ jest miejsce, które było takim kultowym miejscem dla mojej mamy, to znaczy kaplica ostrobramska, a drugie miejsce jest jakoś sympatycznie przeze mnie zapamiętane, bo to Góra Zamkowa, ale ona jest też nazywana Górą Giedymina. Ja postanowiłem zrobić przedmiot, który będzie związany z tymi dwoma miejscami i musiałem zrobić odcisk fryzu, który biegnie poniżej obrazu wokół kaplicy, mosiąc taki trybowany, mosiąc srebrzony. I tam są sceny z życia Matki Boskiej. Po pierwsze, przy obrazie jest po prostu taki portrecik bardzo ładnie zrobiony i chciałem odcisnąć ten element w wosku po to, żeby potem go odlać ze srebra. Ponieważ na załatwianie jakieś oficjalne tego nie było czasu, więc zapytałem, od której jest kaplica otwarta. Okazało się, że od 5 rano, sądząc, że o 5 rano nikogo tam nie będzie, pomaszerowałem wyposażony w odpowiednie przyrządy i płytkę wosku na piersi w takiej paszportówce, żeby była ciepła, żeby ją odcisnąć. Przyszedłem i okazało się, że niestety nawet o 5 rano tam jest wokół ołtarza klęczą kobiety przeważnie w czarnych chustach z różańcami w rękach i rozlega się taki szmer modlitwy. Ale już nie miałem wyjścia, nie mogłem tego przełożyć. W związku z tym rozłożyłem swoje przyrządy na takim pulpicie mszalnym, udając uprawnioną osobę, nie wiem, konserwatora czy kogoś. Wyjąłem tę płytkę woskową i docisnąłem ją ręką do tego właśnie elementu, który chciałem powtórzyć do tego portretu Matki Boskiej. No i wtedy, to do dziś też pamiętam, zmartwiałem, ponieważ rozległ się jakiś niesamowity dźwięk. Ja nie wiedziałem, co się dzieje zupełnie, bo ten dźwięk był potężny i taki jakby stereo kompletne dookoła mnie otaczający. To było jak takie potężne westchnienie, ale głośne strasznie. Zorientowałem się dopiero później. Cała kaplica jest pokryta ciemnobrązową boazerią, na której wiszą wota i na której jest również ten fryz. Ta boazeria przez lata, przez zmiany temperatury, wilgotności widocznie wytworzyła takie naprężenia, że wystarczyło to moje naciśnięcie, żeby wszystko to się rozładowało w potężnym właśnie efekcie również dźwiękowym. No ale musiałem jeszcze dla pewności docisnąć to drugi raz, kiedy zrozumiałem, co się dzieje. Drugi raz już to było ciszej, ale kiedy spojrzałem na te modlące się kobiety, to było najbardziej zaskakujące. Bałem się, że zostanę wyklęty, wyrzucony jako profan z tego nieoczekiwanego wnętrza instrumentu. Żadna głowa się nie podniosła. Szmer modlitwy i różańców się rozlegał dalej. Zabrałem swój odcisk woskowy i udało się zrobić coś takiego w formie morgengrafu. Po drugiej stronie umocowałem kamyczek wydłubany z oblodzonej wtedy góry Giedymina. I ten przedmiot bardzo często przy sobie noszę. Jest takim moim amuletem.
Wspomniał pan przed chwilą kilkukrotnie o Baszcie Zamkowej i Górze Giedymina. Proszę naszym słuchaczom i nam zdradzić tę tajemnicę swojego imienia.
Tak, moje imię pochodzi z tego ogromnego przywiązania rodziny do ziemi, na której przez wiele lat mieszkali i w której się kochali, można powiedzieć. To był pomysł mojej babci. Miała 5 synów i to pierwszy raz się w rodzinę nie zdarzyło. Dała im litewskie imiona. To znaczy Olgierd, Kiejstut, Giedymin i Witold. Jeden tylko dostał imię chrześcijańskie, czyli Jan. No i taką tradycję podtrzymali moi rodzice, bo dali mnie imię Giedymin, a siostrze Aldona.
Tak to było. Ciekawa historia. Chcielibyśmy jeszcze zostać dłużej trochę i w Wilnie, i na wzgórzu Giedymina być może. Ale na koniec naszej rozmowy chcielibyśmy wrócić do Gdańska jednak na wystawę Kosmos Lem, biżuteria. Obiekt Pierścień Mocy. Też ma kresowe konotacje.
Nie odejdziemy od Wilna. Otóż pierścień był właściwie zaprojektowany na moje 70. urodziny. I on miał być takim finalnym akordem być może w wykonywaniu w ogóle biżuterii. On miał być największym pierścieniem na świecie, największym możliwym na Ziemi. I miał być też w szczególny sposób otwarty jako performance i premiera. Miał to być pierścień, w którym jest obrączka, ale tym kamieniem oprawionym w pierścień miała być cała kula ziemska. No, nie jest to łatwo dokładnie wytłumaczyć, ale wymagał balonu, wzniesienia się mojego na tym balonie w powietrze, dokonania tego założenia pierścienia na rękę i zdjęcia satelitarnego. Ale zlokalizowane to miało być właśnie na tej górze Zamkowej czy Giedymina. Tam są, bardzo popularny jest pop balonowy na Litwie i właściwie wszystko miałem przygotowane i gdyby nie pewien człowiek, który nie wiem czy złośliwie, czy przez niedbalstwo w ostatniej chwili pozbawił mnie możliwości kupienia helu, to by się to odbyło. To miał być urodzinowy performance. Ja już rozesłałem zaproszenia i musiałem potem przesyłać odproszenia. Było bardzo kłopotliwe to. Ale cały czas niewykluczone, że może uda mi się to zrealizować. Może w jakąś okrągłą rocznicę urodzin, jak dożyję. Natomiast tam jest na wystawie plansza, która jest jakby ilustracją tego projektu.
W takim razie życzymy panu realizacji tego projektu. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za te ciekawe opowieści. Dziękujemy za rozmowę.
Ja też dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłem przemówić do osób, które mają wileńskie czy kresowe sentymenty.
Bardzo dziękujemy jeszcze raz za rozmowę.
Naszym gościem był pan Giedymin Jabłoński, autor projektu i kurator wystawy Kosmos Lem Biżuteria, którą, przypomnę, można oglądać do 8 stycznia w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony dzisiaj czas i serdecznie zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 17 grudnia, początek audycji kilka minut po 16 czasu polskiego.
A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania posłuchajmy piosenki Szczęście raz się uśmiecha z 1935 roku w wykonaniu Hanki Ordonówny.
Czy tytuł piosenki odnosi się do polskiej reprezentacji w piłkę nożną i mundialu w Katarze, panie Michale?
Aluzju Japonią, panie Andrzeju. Jednak jak większość utworów międzywojnia, także i ten dotyczy miłości, ale nie do piłki nożnej. Przed państwem Ordonka, a my żegnamy się i do usłyszenia za tydzień.
A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas,
to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Całe życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy: to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż. Bo jak odejdzie, toś straciła, toś zgubiona i nie naprawisz tego nigdy w życiu już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsenni. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.